Jest 18. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Z Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Polećmy także naszych wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15 i 21.30 w Radiu Maryja. Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Michael Abdalla oraz doktor Bartłomiej Grysa. Serdecznie zapraszamy. Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie.
Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Donald Tusk pozostanie na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja w tej sprawie zapadła na unijnym szczycie w Brukseli.
Wysunięta przez polski rząd kandydatura Jacka Sariusz-Wolskiego nie zyskała aprobaty krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dla większości z nich reelekcja Donalda Tuska od początku była oczywista. O ponownym wyborze dotychczasowego szefa Rady poinformował premier Luksemburga. Po chwili potwierdził to także sam zainteresowany.
Dziękuję za trzymanie kciuków i serdeczne wsparcie. Pomogło.
Dalszej współpracy z obecnym przewodniczącym Rady oczekiwała także niemiecka kanclerz Angela Merkel.
Niemcy poprą Donalda Tuska na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Później będziemy rozmawiać o kwestiach migracyjnych, ale również o rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej.
Kandydaturę Donalda Tuska forsowała także Platforma Obywatelska. W Brukseli pojawił się dziś przewodniczący partii Grzegorz Schetyna.
Bardzo bym chciał i oczekiwał tego od pani premier Szydło, że stanie na wysokości zadania i zaakceptuje decyzję większości krajów europejskich, że nie będzie zakładnikiem takiej dziwnej, nie chcę powiedzieć chorej z nienawiści, ale bardzo personalnej polityki Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii.
Polski rząd odpowiada na krytykę. Jak deklaruje premier Beata Szydło, Polska nie zgodzi się na prymat siły nad zasadami. Nic bez nas, bez naszej zgody, mówi szefowa rządu.
Ja myślę, że dzisiaj warto w tym budynku tę główną zasadę, która buduje wspólnotę, przypomnieć. Ja to zrobię. Przypomnę, że dla wzajemnego szacunku, dla solidarności, dla poczucia właśnie wspólnoty jest potrzebne uszanowanie zdania wszystkich państw członkowskich.
A zdanie polskiego rządu od początku było jasne. Polska w imię zasad leżących u podstaw Unii Europejskiej nie chciała pozwolić, by bez jej zgody Donald Tusk kontynuował pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej.
Dla Polski jest oczywiste, że zasadami się nie handluje i nie ma zgody na to, aby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by to był, została osoba bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi.
Unia Europejska całkowicie zlekceważyła jednak wysuniętą przez rząd Beaty Szydło kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Decyzję o braku zaproszenia na szczyt dla byłego europosła PO podjęła prezydencja maltańska.
Referendum w Warszawie dotyczące zmiany jej granic nie odbędzie się. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w tej sprawie. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc oświadczyła, że miasto odwoła się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Decyzję o rozpisaniu referendum w sprawie zmian granic stolicy podjęła Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Podważył ją wojewoda mazowiecki, podkreślając, że referendum lokalne dotyczące utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców. Nie można go zarządzić na wniosek Rady Miasta. Wojewoda stwierdził również, że pytanie nie odnosiło się do proponowanych zmian. Rada Miasta może się odwołać od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni. Zmiany w Warszawie są potrzebne, przekonuje współautor projektu poseł Jacek Sasin z PiS.
Niezależnie od dzisiaj dzielących ten obszar metropolitalny, granic administracyjnych, ale da również Warszawie taki oddech inwestycyjny.
W mieście brakuje miejsca na zabudowę, tworzą się korki i panuje smog. Metropolia byłaby lekarstwem na te bolączki. Jednak politycznego podtekstu zmian doszukują się posłowie opozycji.
To, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest metropolia warszawska. To jest polityczny pomysł na to, jak zwiększyć swoje szanse wygrania w wyborach prezydenckich w Warszawie.
Mówi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Pomysł posłów PiS-u źle również oceniają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Niestety nie mogę go ocenić dobrze, ponieważ był zgłoszony bez konsultacji społecznych, bez woli w społeczności lokalnych, bez referendum jakiegokolwiek.
Do spokojnych rozmów zachęca natomiast poseł Grzegorz Długi z klubu poselskiego Kukiz 15.
Najpierw przygotujmy projekt, a potem spytajmy się mieszkańców, czy ten projekt jest dla nich odpowiedni.
Metropolia warszawska objęłaby miasto stołeczne oraz 30 okalających je gmin. Obecnie trwają w tej sprawie konsultacje. Autorzy projektu nie wykluczają zmian.
Osoby związane z dawnymi służbami są niepotrzebne i szkodliwe. Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej ma takie osoby wyeliminować z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział wiceszef MSZ-u Jan Dziedziczak. Wiceminister przedstawił w Sejmie informację o stanie kadr w polskiej dyplomacji. Wniosek o informację rządu w tej sprawie złożył klub Kukiz 15.
Osoby związane z dawnymi służbami, pracujące w dawnych służbach przed 1989 roku, są po prostu już niepotrzebne. Są szkodliwe i rzeczywiście nasza ustawa chce takie osoby wyeliminować. W gronie pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest ponad 100 osób, które przyznało się do jawnej bądź tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL-u. To jest patologia. To jest również ten element biurokracji, patologii PRL-u i my chcemy to zmienić. Chcemy, żeby polscy dyplomaci nie zajmowali się administracyjną obsługą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko żeby się zajmowali prowadzeniem dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzeniem polskiej, realizowaniem polskiej polityki zagranicznej.
Ministerstwo Obrony Narodowej odrzuciło oferty na średnie samoloty do przewozu VIP-ów. Powodem były zbyt wysokie ceny, nie spełniały także wymogów formalnych. Termin składania ofert minął w środę.
Inspektorat Uzbrojenia MON odrzucił obie oferty, które złożono na dostawę 3 samolotów średniej wielkości do przewozu najważniejszych osób w państwie. Do składania ofert inspektorat zaprosił 2 firmy, amerykańską The Boeing Company oraz niemiecką Lufthansa wspólnie z czeską firmą Glomex. Oferta tej pierwszej została odrzucona ze względu na błędy formalno-prawne. Była to oferta warunkowa, której ważność uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy. Z tych samych przyczyn została odrzucona także propozycja spółki Glomex. Ponadto to nie ona została zaproszona do składania ofert w postępowaniu, a konsorcjum Glomex Lufthansa. Ministerstwo na zakup samolotów miało przeznaczyć 1 700 000 000 złotych. Oferta Amerykanów opiewała na ponad 3 400 000 000, a więc była dwukrotnie większa niż zagospodarowany przez MON budżet. Wcześniej wnioski o udział w przetargu złożyła także polska firma oraz konsorcjum polsko-słowackie. Zostały one jednak odrzucone. MON planuje kupić 2 nowe samoloty i 1 używany. Wymogiem było, aby pierwsze 2 pozwalały na loty transatlantyckie bez międzylądowania, miały być także wyposażone w specjalne systemy łączności niejawnej oraz obrony. Z kolei używany samolot miał pozwalać na loty transatlantyckie z jednym międzylądowaniem, a płatowiec i silniki nie mogły być starsze niż 5 lat. Póki co transport na większe odległości odbywa się 2 czarterowymi samolotami od PLL LOT. Umowa w tej sprawie wygaśnie jednak w 2017 roku.
W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości. Zapraszam na kolejne o godzinie 20. Do zobaczenia.
W nocy zachmurzenie duże, okresami deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatura od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu od 3 do 4. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty. W porywach do 55 km na godzinę, zachodni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 4 stopni, miejscami na wybrzeżu, 5 na północnym wschodzie, do 9 na południu. W rejonach podgórskich temperatura od 2 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Po raz kolejny witamy naszych telewidzów i słuchaczy Radia Maria, telewidzów Telewizji Trwam. Temat, program zapowiadany od kilku dni, polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. To jest dosyć ważna sprawa, ważny problem, który chcemy również dla naszych tutaj słuchaczy przybliżyć i także telewidzów. Naszym gościem jest obecny pan dr Bartłomiej Grysa. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, al-Majd al-Yasu al-Masih.
Tak,
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po arabsku.
Tak by po arabsku brzmiało, tak.
Ciekawe. W kilku słowach, pan doktor jest arabistą, jest też redaktorem katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, znanego naszym słuchaczom, telewidzom. Jest też tłumaczem z języka arabskiego wielu książek i pozycji. Zna pan bardzo dobrze język arabski. Mówiliśmy przed chwilą, że kiedy pan jest w tym świecie arabskim, to się dziwią, że prawda, rysy europejskie, tak. Biała twarz, biały człowiek mówi tak dobrze po arabsku.
Mhm. No z tą wielością książek to ojciec przesadził, ale na razie mam na koncie...
przyszłość idziemy, tak.
Na razie mam na koncie tłumaczenie książki Jezus i Mahomet, historia najmłodszego profesora historii i kultury z najważniejszego
Marka
uniwersytetu.
Marka Gabriela, tak?
To jest... Tak, Mark Gabriel, tak. On był profesorem na uczelni Al-Azhar w Kairze. To najważniejsza uczelnia dla tego islamu sunnickiego, większościowego. No i został chrześcijaninem, tak bardzo pokrótce mówiąc. I w tle tej jego historii on rozważa postać Jezusa i Mahometa. Różnicę między nimi, między nauczaniem jednego i drugiego. A najnowsza nasza pozycja...
Przypomnę, to jest cały czas wydawnictwo Agape, czyli tak. Patronat Miłujcie się.
Tak, wydawnictwo, znaczy Miłujcie się jest w ramach od już 10 lat prawie w ramach wydawnictwa Agape funkcjonuje czasopismo. I ostatnio właśnie zebraliśmy też nasze artykuły i nowe świadectwa dotyczące świętego Szarbela. Razem z księdzem redaktorem wydaliśmy opatrzone fotografiami Pawła Fischera, który u nas też pracuje i jest doskonałym grafikiem.
Przypomnij, marnicki mnich z Libanu, który czyni cuda z zagrobu.
Tak,
cuda
właśnie.
Cuda uzdrowienia, prawda, ludzi w całym świecie, nie tylko, tak. Nie tylko maronitów, tak. Ale wszędzie, gdzie, no, gdzie się do niego modlą. I mamy już lekcję wymowy, Szarbel, bo to mówił Habral,
Szarbel. Tak, tak.
I dlatego Szabrel też, jest dobra.
Dlatego też ja staram się jakby promować pisownię polską. Zdecydowanie,
aha,
bo...
Szarbel, czyli takie francuskie.
Szarbel, ale nie, Szarbel to jest w ogóle imię syriackie. Oznacza opowieść Boga albo historia Boga. Do nas przyszło przez francuski, dlatego że Liban był w strefie wpływów francuskich i stąd taka moda się wzięła z tą pisownią francuską, która... No, moim zdaniem nie jest zbyt szczęśliwa.
No, dlaczego mówimy o tych książkach? Bo to jest dosyć ciekawy zbiór, wszystko wydawnictwo Agape. Ja nie spodziewałem się, że taki mamy wykwit ciekawych książek właśnie o tematyce wschodu, Bliskiego Wschodu i islamu, więc to bardzo dobrze, bo powiem szczerze, że miał być z nami profesor Abdallah, który mieszka w Polsce kilkadziesiąt lat. Niestety stan zdrowia profesora nie pozwala, żeby był z nami tutaj w studio. Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha i ogląda, bo też zna świetny język polski. Oprócz tego jest z Syrii, tak? Pochodzący.
Tak, no profesor Michał Abdallah jest Asyryjczykiem, po pierwsze. I to często budzi zdziwienie, jak mówi
o Asyria i Syria, to nie jest to samo?
Syria, nazwa Syria pochodzi od nazwy Asyria, po prostu.
Aha.
Także Asyryjczycy żyją, nie wyginęli wraz z upadkiem Niniwy. Profesor był moim nauczycielem przez lata na arabistyce i też mnie od początku zainteresował bardzo mocno właśnie tą tematyką chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu.
No właśnie. Panie doktorze, zacznijmy od tego. Nie robiliśmy takiej sondy, ale mamy to doświadczenie, ja przynajmniej mam, jeżeli słyszymy, pytamy się kogoś, co ci mówi słowo islam, to teraz każdy mówi państwo, ISIS, terroryzm, strach, Europa Zachodnia, bezpieczeństwo, widzimy. Mm. Chociażby w Rzymie przed każdą bazyliką wojsko z karabinem maszynowym przygotowanym do wystrzału. A wiem, że to jest temat...
We Francji to samo. We Francji też przecież kościoły w czasie pasterki ostatniej były chronione. W Jordanii, jak teraz byliśmy promować czasopismo w wersji arabskiej, to widzieliśmy też przy miejscach kultu chrześcijańskich. Król nakazał obecny jordański
straż,
tak, postawić straż wojsku.
Taką bardzo ostrą, nie taką, że ty sobie stoi właśnie, żeby tam stać, tak. Prawda, z gwizdkiem jakimś, prawda, czy tak. Tylko po prostu z bronią ostrą. Ale panie doktorze, islam, wczoraj, islam, dziś. Wiemy, że myślenie na temat islamu się zmieniło. I islamizacja, jak ją rozumieć tak konkretnie?
Znaczy islam w wydaniu ISIS, państwa islamskiego, to jest właśnie ten islam Mahometa. Takim właśnie był Mahomet, jak dzisiaj jest państwo islamskie. On się utrzymywał z grabieży, z napadów, z morderstw. Tak,
wycinał. ISIS ma ponad 1000 lat, tak?
No tak, można tak powiedzieć, że tutaj oni starają się stworzyć takie państwo idealne według wzorów muzułmańskich, według swojego założyciela po prostu. I wszelki inny islam ucywilizowany z ludzką twarzą, z sumieniem, to już nie jest prawdziwy islam. Ja oczywiście się cieszę, kiedy spotykam muzułmanina, który jest człowiekiem, który ma odruchy ludzkie, który kieruje się sumieniem.
Czyli to prawdziwy islam ma być brutalny, tak. Mocny, ostry, atakujący, tak?
Tak, oczywiście. Islam się w ogóle szerzył przez podboje, przez miecz, przez przymus. W ten sposób się islam szerzył. To, że dzisiaj są jacyś kaznodzieje muzułmańscy, którzy próbują przekonywać w Europie, no to jest dlatego, że Europa taki ma styl debaty otwartej, nie demokracja, więc próbują się do tego dopasować. Ale w momencie, kiedy gdziekolwiek muzułmanie zdobywają większość, zaczyna się rozlew krwi.
No właśnie. No ale mamy doświadczenie, ja przynajmniej pamiętam nie tak dawno Yasir Arafat, prawda? Klasyczny Arab. Człowiek z wspólnoty palestyńską, głowa wspólnoty palestyńskiej, który wypowiadał się bardzo spokojnie, pokojowo. Mówiono o dialogu nawet z wrogami etnicznymi, z Żydami. Czyli taka może być miękki obraz.
No, dla świata zachodniego Arafat miał taką miękką twarz, a po arabsku do swoich mówił co innego. To jest też, w islamie to się nazywa taqiyya, ukrywanie swoich poglądów, oszukiwanie nie muzułmanów, czy nawet oszukiwanie muzułmanów. Można powiedzieć, że sami muzułmanie są gdzieś tam oszukani przez swoich przywódców religijnych i większymi terrorystami są imamowie, przywódcy religijni, niż ci, którzy realizują ich rozkazy.
Zanim przejdziemy jeszcze do islamizacji Europy, obecność islamu w Europie, powiedzmy, jak na przykład państwo ISIS odnosi się do swoich także współobywateli, powiedzmy, w tych krajach, no teraz po tej wiośnie arabskiej, jak to wygląda?
No widać, cały czas mamy doniesienia.
Ale dochodzą z Syrii niesamowite obrazy.
Dochodzą straszne obrazy, no, gwałty, grabieże, plądrowania, nie wiem, palenie żywcem, topienie ludzi, to po prostu...
Ale też niszczenie swojego kraju, prawda?
Tak.
Tak to trzeba powiedzieć.
To znaczy, no. Trudno powiedzieć, czy to jest ich kraj, bo to są często ludzie z zewnątrz zupełnie. Czeczeńcy tam walczą przecież w szeregach państwa islamskiego. Wielu Arabów już urodzonych na terenie Europy, z Niemiec, z Francji, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, więc przyjechali po prostu wprowadzić kalifat na zasadach przemocy, nie? Tak naprawdę.
A w Europie jak się to wszystko zaczęło, panie doktorze? To znaczy, co było takim punktem, takim początkiem?
Zwrotnym. Znaczy we współczesnej historii Europy punktem zwrotnym były lata 60., kiedy na Zachodzie zaczęło brakować rąk do pracy i spojrzano, że tak powiem, ówcześni przywódcy europejscy spojrzeli na Bliski Wschód.
A być może to błąd de Gaulle'a, który na przykład rozwiązał kolonię, zlikwidował kolonię, czy to jest... Bo mówi się o takiej teorii, że wtedy nastąpiła, prawda, też napływ w jakimś sensie Algierczyków, Marokańczyków.
No można też tak powiedzieć. To na pewno jest jeden z tych elementów tej układanki, bym powiedział. Ale o ile ta pierwsza imigracja lat 60., ona jeszcze próbowała się gdzieś tam zintegrować, wejść w społeczeństwo europejskie, o tyle obserwujemy, że kolejne już teraz dwa pokolenia dalej, a nawet trzy, tych imigrantów mówią gorzej w języku miejscowym, gorzej się integrują i bardziej się radykalizują.
Czyli można powiedzieć, że tak, dziadkowie szukali pracy,
tak.
Ojcowie tą pracę znaleźli i akceptację, a wnukowie się buntują, tak? Trzecie pokolenie się...
Tak, albo tak i w ogóle, no, jeżeli na przykład spojrzymy na raport, powiedzmy jeden z takich większych raportów dotyczących wkładu mniejszości w dany kraj, to jest książka Tilo Sarracina, kilka lat temu o takim wymownym tytule Jak Niemcy kopią sobie grób. On pokazuje, że wszystkie mniejszości, wszystkie grupy imigranckie w Niemczech coś wkładają, a muzułmanie tylko biorą. I tak bardzo generalizując, ogólnie oczywiście pokazując, że państwo niemieckie w zasadzie w nich tylko inwestuje, żyją na zasiłkach,
dostają.
Tak.
Czyli Polacy, na przykład Polacy, Włosi, jadąc do Stanów Zjednoczonych, szukali pracy, dostali pracę, budowali państwo amerykańskie.
Tak.
Asymilowali się.
Brazylię budowali też, nie?
I też nikt nie przeszkadzał być Polakami tam, prawda? Mm-hmm. Bo i wspólnoty polskie, i godło, orzeł biały.
Natomiast a muzułmanie...
przychodzą i chcą tylko...
zasiłków i traktują to wyzyskanie zasiłku od państwa jako formę dżihadu, jako prowadzenia świętej wojny, że to mi się należy od niewiernego. Jestem gościem i gospodarz ma mi tutaj wszystko podać na tacy, ja nie muszę nic mu dawać, bo to, co najlepsze, to mogę mu dać, to jest islam.
Który kraj w Europie teraz najbardziej musi się strzec, patrząc na współczesność?
Tak, patrząc od strony procentowej, najwięcej procentowo muzułmanów jest we Francji, ale najwięcej liczebnie jest w Niemczech. To są dane sprzed mniej więcej pół roku. W Niemczech 4,7 miliona. I to jest, myślę, że to jest liczba zaniżona. Myślę, że imigracja dochodzi we Francji podobnie, też 4,7. Potem Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, ale w Bułgarii to z kolei ci muzułmanie to są raczej bułgarscy Turcy, którzy gdzieś tam...
Prawda to, że 1 200 000 w 15 roku przybyło na przykład do Niemiec, w jednym roku.
Tak.
Czyli to ta polityka multikulti wcześniej, a potem otwarte drzwi, zapraszamy, całkowita porażka.
No jest polityką zupełnie niezrozumiałą, albo... Należy się tutaj dopatrywać po prostu jakiejś formy spisku, no, jakiegoś działania na szkodę Europy, na szkodę, myślę, chrześcijaństwa w Europie też. Nie? Że jednak ta siła jest cały czas w Europie chrześcijańska i są siły, które próbują zniszczyć. No, udowodniono, że stoją za tym fundacje George'a Sorosa. Są przesłanki ku temu.
Oczywiście, czy on podkarmia te organizacje, tak możemy powiedzieć, żeby one naruszyły ten społeczny spokój w tych krajach. Niemcy, Francja,
myślę, że tak.
Włochy.
Myślę, że są widać, że dziennikarze znajdują przesłanki, znajdują konkretne dowody w postaci na przykład przewodników dla tych grup muzułmańskich, które dopływają. Poza tym, w ogóle, jeżeli spojrzymy na prawo morskie, od tego trzeba zacząć. Jeżeli na morzu jest jednostka nieoznaczona, to należy do niej strzelać, po prostu nie, należy ją traktować jako jednostkę piracką. I teraz jeżeli Straż Graniczna Unii Europejskiej podchodzi do tych grup w taki sposób, że witamy was wszystkich i w ogóle założenie, że...
Chodźcie, nikogo nie sprawdzamy.
Chodźcie, nikogo nie sprawdzamy.
Straciliśmy dowody, mówią.
Nie pewno, że może nie powinno się realizować w pełni dzisiaj tego prawa, tak, morskiego. Strzelamy do każdej jednostki. Zresztą oni starają się, to są głównie młodzi mężczyźni w kwiecie wieku, którzy przepływają. 3/4.
Nie, starsze
to nie,
kobiety,
to nie są kobiety i dzieci.
Rzadkość.
Dzieci mają głównie po to, żeby pokazać,
żeby
były żywą tarczą, tak, żeby się zlitować. Także to...
Niesamowite. Czyli jeszcze raz uszeregujmy, panie doktorze, te skutki polityczne. Ja myślimy tak, polityczne są takie, że za jakiś czas, na przykład w tych krajach, gdzie jest większość muzułmańska, islamistyczna, będą wybierać do parlamentów swoich ludzi, prawda? Swoich przedstawicieli, bo mają prawo demokratyczne,
tak,
wyborcze.
Demokracja,
będą wpływać na rządy.
Myślę, że wpływanie się zaczęło już właśnie od ataków samobójczych.
I to się już dzieje.
To się już dzieje. Rozlew krwi już się zaczyna w miastach europejskich. Niestety myślę, że będziemy obserwować większy. Znaczy, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Oczywiście perspektywa wiary, jako chrześcijan, nam też podpowiada to, że to wszystko można zatamować. Mhm. Ale no to też ludzie muszą chcieć, nie?
To właśnie, ale dalszy polityczny skutek. Europa może być podzielona. Już widzimy. Chociażby dzisiaj głosowanie na Donalda Tuska. Widzimy, że pani Merkel, nie wiem co ma, ale ma jakiś interes w tym, żeby równo za smycz łapać poszczególne rządy i mówić im, co mają robić.
Najdziwniejsze jest dla mnie to, że Węgry tutaj stanęły też po stronie.
Niestety coś zadziałało tam albo nie zadziałało. Tak. Ale czyli patrzmy, czyli wpływ na politykę poszczególnych państw. Jakie jeszcze polityczne skutki? Możemy mówić o, nie wiem, o jakimś takim pewnym też strachu.
Tworzenie państwa równoległego w ogóle. Muzułmanie dążą do tworzenia państwa równoległego. Już to się zaczęło dziać w Niemczech i w Wielkiej Brytanii przez tworzenie sądów szariackich, opartych na prawie koranicznym, na prawie typowo muzułmańskim.
Czyli jest prawo danego państwa i jest prawo...
Jest prawo muzułmańskie. I sądy na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii już zezwalają na to, żeby muzułmanie w ramach swojej wspólnoty stosowali sądy szariackie. I to jest niedopuszczalne.
Jest zabronione jest na przykład, nie wiem, że dziewczynka 12-letnia nie może wyjść za mąż w Niemczech, we Francji, w Polsce, natomiast...
Ale według sądu szariackiego może wyjść.
I taki Arab może nawet... pojąć za żonę, w cudzysłowie, Niemkę 12-letnią, tak?
Tak. Tak, znaczy do tego ten szariat dąży. de facto. Oczywiście szariat ma różne odcienie.
To jest konsekwencją mieć dzieci i tak
dalej. Nie będą na początku tak totalnie szokować, ale będą ku temu dążyć. Tak w Jemenie na przykład, gdzie było małżeństwo 30-latka z 8-latką. Też był taki przypadek.
Czyli taka polityka wypierania rodzimego prawa, rodzimych zwyczajów, narzucanie powolne.
Chodzenie z poligamią, tak.
Niesamowite. Mhm. Czyli jakie to będą dawać skutki teraz społeczne?
To już widać. Wyprowadzają się mieszkańcy przede wszystkim większych miast europejskich z centrów na obrzeża. Szkoły w miastach, w centrach miast są przejmowane przez muzułmanów, przez dzieci muzułmańskie. Są też przypadki, że ja słyszałem na przykład niedawno o przypadkach rodzin holenderskich, które w ogóle uciekają z kraju. Widzą, że czują takie zagrożenie. I pod tym kątem jako Polska mamy pozycję naprawdę szczególną. Jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie w tej chwili.
Ale to jest nasza zasługa, czy taka może, że my mamy politykę teraz mądrze prowadzoną, nie ma tych korytarzy tak reklamowanych, tylko mówimy, jedziemy pomagać tam, do Aleppo, tam wozimy mleko, tam wozimy pomoc, natomiast nie robimy tutaj, nie przynosimy ich na siłę, czy nie na siłę na nasze terytorium.
A czy że jak najbardziej, o to właśnie chodzi. O to, że jest ta polityka na szczęście prowadzona w sposób mądry i to myślę, że w ostatnim momencie to się zadziało, że nie ma.
Nie ukrywajmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Zjednoczonej o korzeniach, prawda, konserwatywno-chrześcijańskich, nie bójmy się tych słów. No ale czy teraz nie dostaliśmy troszeczkę właśnie takiego uderzenia właśnie w Europie za to, że Polska ma takie, a nie inne zdanie? Bo pokazano dzisiaj rządowi polskiemu, jeszcze raz wracam do, bo tutaj na gorąco żyjemy tym, że jednak nie decyzja rządu, ale wola głów państwa decyduje, kto będzie, kto nie będzie.
Widać, że w Unii Europejskiej są takie pewne tendencje dyktatorskie, bym powiedział wprost. Także, że to nie jest, myślę, w praktyce do końca organizm demokratyczny, że próbuje za dużo normatywności wprowadzać, tak? Za dużo takiego skupienia się na rzeczach, które są, które zabierają wolność konkretnym krajom członkowskim, prawda? Ingerowanie w prawo rodzinne też, nie? Próba narzucania małżeństw, tak zwanych małżeństw homoseksualnych.
Oczywiście, związków.
I tutaj bym dał przytyczka troszkę jednak naszemu rządowi, że za mało odważnie jest to ucinane. Myślę, że powinniśmy zdecydowanie.
Dlatego, że jest takie też przyzwolenie społeczne. Większość społeczeństwa naprawdę jeszcze, dzięki Bogu, chce żyć tak, a nie inaczej. Chce, akceptuje takie, a nie inne właśnie związki.
Prawo naturalne po prostu akceptują. Polacy akceptują prawo naturalne i są tak wychowani.
Ale jeszcze wracając do skutki tego islamu w Europie, bo to jest clue naszych rozmów, czyli takie myślenie, że muzułmanin to terrorysta, raczej jest uproszczeniem. Nie możemy
oczywiście, że to jest uproszczenie. Nie każdy muzułmanin jest terrorystą. Są muzułmanie, którzy mają szczerze dosyć tego systemu, w którym żyją, bo islam to nie jest tylko religia, to jest złożony system. To jest całość. Państwo, religia i państwo, czyli wszystkie sfery życia to jest islam dla muzułmanina i mają tego dosyć, czy boją się też, po prostu żyją w jakiejś takim strukturze, poczuciu strachu, lęku i próbują z tego wyjść, ale są też, ale niestety odwrotne twierdzenie, że dzisiaj praktycznie każdy terrorysta to jest muzułmanin, jeżeli spojrzymy na wszystkie konflikty światowe.
To jest, że każdy terrorysta jednak jest muzułmaninem.
Tak, ale nie każdy muzułmanin jest terrorystą i to się różnie przekłada na różne kraje, no ale podsumowując, jeżeli w Europie mamy około 21 milionów muzułmanów i to są takie oficjalne dane, to jeżeli nawet 1% z tego to są fanatycy, to mamy armię ponad 200 tysięcy ludzi.
Tak. Mocno fanatyczną.
Tak, znaczy tych, którzy chcą realizować islam, jakim jest faktycznie islam Mahometa, islam podbojów, napadów i rabowania. No to
albo my, albo
mamy
nikt,
problem.
Prawda? Albo my, albo nikt. Nie ma tam, że wspólnota...
Islam to znaczy poddanie, nie oznacza pokój. Islam, aha, wyraz oznacza poddanie, poddać się.
Czyli
jakoś... Także w sensie wojskowym, w sensie militarnym.
Czyli dowód na tą ostrość jeszcze gdybyśmy jakieś pokazali, panie doktorze, i wytłumaczyli pojęcia dżihad, szariat, tak dla pewnej takiej akademickości może naszej audycji.
Dowód na ostrość to jest na przykład zmniejszająca się liczba chrześcijan i innych mniejszości w krajach muzułmańskich. Tu też pisaliśmy o tym w książce ze względu na ciebie.
I uciekają chrześcijanie, są niszczeni, spaleni.
Po drodze krzyżowej, zabudani. Tak dokładnie, no,
widzimy
chrześcijanie z tego wschodu, co się dzieje.
Na brzegu morza. prawda?
I to, że ten termin dżihad, co prawda on oznacza wzmożony wysiłek generalnie, ale on występuje wyraźnie w
czyli
kontekście...
to jest taka praca nad sobą, ale to jest tylko w nazwie, nie?
Tak, ale to jest praca nad sobą, to jest bardziej złożone. Myślę, że to można by o tym zrobić osobną audycję, osobne rozmowy, ale to widać w ogóle po życiorysie Mahometa. Problem w tym, że my jeszcze nie mamy dostępu na przykład po polsku do życiorysu Mahometa. Gdyby polski czytelnik, już pewne osoby nad tym pracują,
ale może lepiej, po co mi znać życiorys Mahometa? Czy oni znają życiorys, nie chcę porównać Mahometa, broń Boże, do...
Znają, bo to jest jedno z ważnych źródeł dla islamu.
A mają punkt odniesienia.
As-Sira Nabawija, życiorys prorocki, jest jednym z ważniejszych źródeł. I tam tytuły kolejnych działów z tego życiorysu to są napady głównie. Albo właśnie no, ekscesy takie czy inne. Skoro Mahomet to robił, to powinni to robić.
Czy islamiści są pamiętliwi? To znaczy, czy oni pamiętają, mają taką wzgląd do historii, na przykład, że kiedyś bitwa pod Legnicą, Turków, Tatarów żeśmy zatrzymali, bitwa pod Wiedniem, dostali po łbie mocno. Czy mają taką świadomość tej historii, że...
Wiedeń, zwłaszcza Wiedeń wśród Turków, młodych Turków, przez nauczanie w szkołach jest podtrzymywany. Gdzieś tam ta pamięć o tym, że Sobieski ich wstrzymał.
Ich pradziadowie dostali w łupnie, tak?
Tak,
że mają tą świadomość, że nie wiem, jak nazywają na Europejczyków jakoś pogardliwie, czy...
Znaczy, taki termin klasyczny arabski na Europejczyków to jest franż, czyli Frankowie.
Aha, Frankowie.
Ale dzisiaj to się używa terminu rupi, Europejczycy po prostu.
No i dobrze, czyli tak, ten dżihad to mamy, to zaostrzona taka praca, czy polega na tym, żeby dominować, zdobywać. Szariat, prawo szariatu.
Prawo szariatu, szaria to jest...
Droga do studni,
to jest,
w takim tłumaczeniu...
Tak, albo to jest coś, co w ogóle ma kodyfikować całe życie.
Do źródła dojść.
Według konkretnych norm prawnych, opartych na Koranie, na źródłach muzułmańskich. Czyli tego nie wolno robić, to wolno robić, tak?
Taki kodeks?
Kodeks postępowania, ale bardzo taki restrykcyjny. Nie? W różnych krajach różnie realizowany, na przykład też związany z ubiorem kobiet.
Czyli zachowasz to? To zachowasz to i to. Jak nie zachowasz, to stracisz to i to, tak?
Dokładnie. To jest w ogóle też obarczone właśnie gdzieś tam najczęściej z sankcjami związanymi w islamie ze zbawieniem. Jeżeli muzułmanin nie zachowa pewnych nakazów islamu, zostanie potępiony. Dlatego też zostanie męczennikiem, samobójcą, na przykład, który się wysadza w imię szerzenia islamu, jest dla nich najprostszą drogą dostania się i najpewniejszą do nieba.
A czy oni się jakoś wewnętrznie też karają? Obcięcie palców, rąk?
Tak, tak, znaczy to w zależności mienia. Jak ten szariat jest wdrażany w danych krajach. No w Arabii Saudyjskiej jest to najostrzejsze, myślę, wdrożenie i w Iranie. To na przykład powiedzmy za apostazję jest za odejście od islamu jest po prostu ścięcie głowy. Za kradzież jest obcięcie ręki na przykład, nie? Więc tak to wygląda. W praktyce. XXI wiek i stosuje się takie kary.
Niesamowite. Czyli panie doktorze, można powiedzieć jeszcze, wróćmy do takiej sytuacji, ta islamska wiosna, bo to tak zabrzmiało nagle, poczuliśmy, że te kraje są wyzwalane, że tutaj w Egipcie nie ma Mubaraka, tu nie ma Arafat, w Libii, no, Kaddafiego, tak? Ale kto za tym, wiemy, kto to rozpalił i czemu teraz tego nie ugaszono? Czy to się wyrwało spod kontroli tych państw, no, począwszy od europejskich niektórych?
Powiem tak.
Stanów Zjednoczonych.
Różni specjaliści podkreślają taki fakt, że najlepszym interesem jest wojna ekonomiczna, sprzedaż broni dla różnych stron. I niestety, póki wielcy tego świata będą tak myśleć w takich kategoriach, to te wojny będą. I przykład Syrii, właśnie czy teraz, czy wcześniej Iraku jest. No, widać jasno, że też przenikają się interesy różnych państw, tych państw danego regionu. Iran, Turcja, ale też Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny. Tutaj myślę, każdy chce uszczknąć swoje. W Iraku w konstytucji irackiej najnowszej wprowadzono zapis o tym, że jest to państwo islamskie, a nad tą konstytucją podobno czuwały Stany Zjednoczone. Największa demokracja na świecie.
Nas wkroczyli, jak zaczęło się mówić o petrodolarach, prawda, które miałyby być wymienne z
dolarami. To mega korupcja tam w Iraku i niestety...
Ale ja tego nie mogę zrozumieć, panie doktorze. Czyli co? Przywódca, no, powiedzmy Francji, mówi tak, kosztem tego, że będziemy sprzedawać broń, nasze czołgi, nasze amunicje, nasze, no nie wiem, wszystko co mamy, wzrośnie nasze PKB, prawda, francuskie, kosztem tego, no, zginie trochę obywateli francuskich w miastach, będą jakieś wybuchy, zamieszki, no bo islamiści się obudzą. Czy to jest takie myślenie, że aż...
To znaczy, myślę, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mówią, że ich podstawowym problemem jest to, że mają ropę. Jakby nie mieli ropy, to by świat o nich zapomniał. I o Arabii Saudyjskiej by zapomniał, o tym samym świecie arabskim generalnie. Ponieważ jest tam ropa, są tam złoża naturalne, to jest w cudzysłowie największy problem. Oczywiście to nie jest problem sam z siebie, tylko to, że jest to wykorzystywane politycznie i militarnie. Dojście do tych źródeł, kontrola nad nimi i walka między różnymi. W Iraku akurat jeśli chodzi o koncesje na odwierty po tej wojnie ostatniej irackiej, to zyskiwały Chiny w dużej części, z tego co słyszałem. Amerykanie myślę, że byli jakoś tam, może bardziej myśleli, że będą obdarowani przez państwo irackie. Okazuje się, że trzeci gracz wszedł, nie? Wielki, tak? Między Amerykę a Rosję.
Chiny. I też klany tych szejków, którzy mają posiadłości.
A to którzy są powiązani
też. O Arabii Saudyjskiej, No, a czy jest jakiś taki kraj islamski, w którym jest wszystko pięknie, spokojnie, jest...
Nie ma takiego kraju, myślę.
Nie ma. Z tego pytania. Ale na przykład Katar jest
znaczy,
takim
są kraje,
krajem miodem płynącym, prawda? Katarczycy nie pracują. Pracują tylko obcokrajowcy.
Są kraje, w których jest większa tolerancja. Na przykład Jordania. Teraz tak mówię na gorąco, ponieważ
była byliśmy... Była kiedyś, nie tak dawno.
Ale to nie jest tolerancja w rozumieniu europejskim. To nie jest tak, że można mówić otwarcie o swoich poglądach na przykład. Że można ewangelizować otwarcie, tak? Głosić religię inną niż islam. Nie. Tylko... Ale jest na pewno lepiej niż na przykład w Iranie, tak, czy w Arabii Saudyjskiej. Jest to zróżnicowanie pomiędzy krajami, oczywiście arabskimi, jest bardzo, bardzo widoczne. Ale nigdzie nie ma tej sytuacji takiej no, idealnej, czy takiej otwartości. Cytując jednego z polskich arabistów, on tak trochę... oczywiście śmiejąc się mówi, że największą demokracją pośród krajów arabskich to jest Izrael. I coś w tym jest. Oczywiście Izrael nie jest krajem arabskim, ale tylko w jakiejś małej części, ale jednak tam ta demokracja ma jakieś miejsce. Liban potem, tak, jeśli chodzi o obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Można powiedzieć, że co, islam po prostu nie bierze w ogóle demokracji na poważne, nie ma takiego...
Islamu nie da się pożenić z demokracją. Próbowano islam pożenić z różnymi ideologiami politycznymi, z socjalizmem, z komunizmem, tak, właśnie z demokracją ogólnie, że... Ujęto. Nie da się.
Żadna koalicja, kohabitacja nie jest możliwa.
Nie jest moim zdaniem.
Islam i koniec. Nie ma wyjścia.
Islam albo po prostu odejście od islamu.
Jak sobie z tym poradzić, panie doktorze, to może poradzić? Bo my tak mówimy troszkę, siedzimy sobie w studio, nie mamy w miarę ciepło, wodę do picia, a wiemy, że no, strasznie ludzie cierpią tam, gdzie ten islam jest, się rozpanoszył, działa. Chrześcijanie najbardziej są niszczeni. To jak można powiedzieć, każdego dnia giną naprawdę konkretne liczby ludzi. To bym porównał chyba do starożytnego Rzymu, kiedy były to prześladowania, tak. Prawda, kiedy ścinano i dla lwów chrześcijanie szli każdego właśnie tygodnia. I teraz i to się samo wypali, to jak na przykład Rzym upadł, prawda? Czy to samo się...
Nie, no samo to się nie stanie.
Samą taką siłą.
Znaczy... Przede wszystkim jest potrzebna świadomość tego, co się dzieje, z czym mamy do czynienia, bo mamy bardzo duży zamęt informacyjny też w kwestii tego, czym jest w ogóle islam. Tak jak powiedziałem, islam nie jest tylko religią, jest złożoną ideologią. Czyli nie możemy przeciwstawiać, mówić o dialogu religijnym w ogóle między islamem a innymi religiami, bo to nie jest religia tylko. To jest podstawowy problem, to jest po prostu złożony system totalitarny de facto. I teraz wiadomo, że muzułmanie... Jest wielu muzułmanów, którzy chcą z tego systemu wyjść. I teraz pomóc im najłatwiej jest wspierając wspólnoty chrześcijańskie, które są pomiędzy nimi, dlatego że one są świadectwem cały czas tam na miejscu. I wielu chrześcijan chce uciec, chce wyjechać z tych krajów, bo nie widzi przyszłości dla siebie, ale naszym zadaniem jest po prostu im pomóc zostać tam, bo oni, większość chce zostać tam tak naprawdę.
No tak, bo mówią, tam mają wszystko,
umożliwić im, po prostu życie godne tam, nie? Bo dla nich też przyjazd do Europy często wiąże się ze śmiercią duchową. Oni widzą, że Europa po prostu jest duchową pustynią. Więc oni chcą, wolą zostać tam i umrzeć dla Chrystusa, niż przyjeżdżać do Europy i umierać.
Poza tym, tam też wszystko się zaczęło, prawda?
Tak,
można
tak jest. I dlatego te miejsca muszą być, zresztą dlaczego wyprawy krzyżowe przyszły na Bliski Wschód? Żeby
odbić
od Seldżuków miejsca święte, bo były rzezie na chrześcijanach tam, a to nie chodziło o to, że krzyżowcy szli i mordowali, tak? Tylko odbijali miejsca święte.
Czyli tu mam już naświetlone, myślę, że polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie można by jeszcze przedstawiać. Natomiast będzie już okazja, żeby porozmawiać z naszymi słuchaczami. Może będzie jakaś przewidziana jeszcze muzyczna przerwa. I potem będą telefony do nas, do Państwa. Przypomnę, naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Grysa. Miał być profesor Abodallah, pochodzący z Asyrii, mieszkający w Polsce, kochający Polskę, tak trzeba powiedzieć, bo ponad tak, 50 lat, tak?
No oczywiście. Mieszka. Profesor Abdalla to jest prawdziwy Polak.
Myślę, że będzie okazja
Polak.
Jeszcze kiedyś
pana prawdziwy Polak, jak tylko Asyryjczyk.
No tak, Polak i Asyryjczyk właśnie. A panie doktorze, mamy tu świetne książki, pana też tu autorstwa, dwie. Wydawnictwo Agape połączone z Miłujcie się też z pięknym tygodnikiem, dwumiesięcznikiem, przepraszam. Jedna z nich trafi do naszego słuchacza. Jedno pytanie poproszę, niech ono, odpowiedź może wpadnie w tej części albo w drugiej, związane z islamem.
Do słuchaczy, dobrze, słuchaczy, to może pytanie z takie...
A potem rozmowy, oczywiście nie będzie mieć konkursu cały czas, tylko...
Z podstawowych związanych z islamem, ile jest sur w Koranie?
Aha, ile jest sur w Koranie?
I czym jest sura?
A właśnie, czym jest sura, ile jest sur?
Ile jest sur w Koranie?
Takie pytanie padło, kto odpowie, prześlemy mu jedną z tych ciekawszych książek, na przykład, czy Koran jest Słowem Bożym, Rashida al-Maghrabiego albo jeszcze jakąś inną. A my zapraszamy do naszych rozmów. Telefony, przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Oczekujemy na telefony. Nie wiem, czy będą, czy przerwa. Mamy już telefon, tak jest. To czyli od razu do telefonu.
Szczęść przerwa. Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże, witamy panie Andrzeju, słuchamy pana.
Tak, więc ja mam takie konkretne pytanie, jeżeli można, naszego prelegenta. Mogę tak, mówić?
Tak, tak jest, tak,
słuchamy. Więc polega na tym, że ukazała się, nie tak dawno, ukazała się książka Henri Belloca, to jest Francuz pochodzenia, naturalizowany Anglik. Książka ukazała się w 1938 roku, a więc nie tak dawno. I tytuł nosi Wielkie herezje. I tutaj autor, pan Belloc, z dużym znawstwem, opisuje wśród tych herezji między innymi mahometanizm, to znaczy sprowadza się do islamu. Powiem autorze tylko tyle, że zasługuje na uwagę, bo został przez Ojca Świętego Piusa X odznaczony orderem właśnie w obronie wiary. Książka napisana jest bardzo konkretnie, nosi tytuł Wielkie herezje. I właściwie to, co chciałem zapytać tutaj, nawet nie tyle, czy pan doktor ją zna, ile chciałem zwrócić uwagę, że autor, opisując różne herezje, prawda, tych pięć największych, tam luteranizm jest i tak dalej, jeżeli chodzi o mahometanizm, o islam, to pisze, że to jest jedna wielka zagadka. I tutaj to, co pan doktor wspominał o tym, o powiedzmy niechęci wyjazdu chrześcijan, ucieczki przed kłopotami, tragediami związanymi ze środowiskiem islamskim, to właśnie on mówi, że tu jest zagadka, polega na tym, że islam stał się niesłychanie atrakcyjny. On tak przypuszcza, on mówi, że on tej zagadki nie zgłębił. I polega to na tym, że przechodząc na islam, pod władzę władców wyznających islam do takich krajów, gdzie on tam rządzi, gdzie ten islam, niby quasi religia taka rządzi, to ludzie wyznający i przychodzący do tych krajów doznawali dużego rodzaju ulgi. To znaczy w Europie, chrześcijańskiej Europie, był feudalizm, zależności, podatki, siakie takie. Natomiast człowiek przechodzący na islam, jak gdyby zdradzając chrześcijaństwo, tamte chrześcijaństwo tamtych rejonów, czuł się człowiekiem wolnym. To jest to specyficzna wolność, no oczywiście tą wolność dzisiaj widzimy w straszny sposób realizowaną przez dżihad, ale na przestrzeni wieków mówi, że islam był bezkonkurencyjny. Jak przyszła wyprawa krzyżowców, taki moment opisuje, to jedynym obroną przed islamem to było to, że poszczególne kraje islamskie między sobą się zwalczały. Ale jak doszło do połączenia zwalczających się krajów islamskich między sobą, to wówczas skończyły się wyprawy krzyżowe straszną klęską. I wówczas ta fala islamu zaczęła się wylewać przez Turcję aż na Bałkany. A o tym, że była taka atrakcyjna, niech świadczy to już ostatnie moje zdanie, to mam pytanie także ojca prowadzącego. Mianowicie, jak to się stało, że wspaniała Anatolia mniejsza, Turcja dzisiejsza, chrześcijańska, to jest dzieło ewangelizacji świętego Pawła, tak szybko straciła korzenie chrześcijańskie. Islam po prostu jak fala morska, jak przypływ zalał Turcję, jak wysięgnął do Bałkany, aż po granice Polski, no oczywiście Podole, Wiedeń i tak dalej. Więc ja tutaj mam takie pytanie końcowe do pana doktora. Czy są prowadzone jakieś takie prace naukowe, konkretne, nad atrakcyjnością islamu wobec chrześcijaństwa, czy w ogóle religii chrześcijańskich, ale ta atrakcyjność, na czym ona by polegała, że to tak łatwo podbija, że dzisiaj, prawda, sprzedaje się za euro kościoły w Europie Zachodniej, buduje się tam meczet. Gdzie tu właściwie, czy to jest ten sam argument, co sprzed wielu, wielu wieków, że islam daje więcej wolności, czy to jest to, czy może jeszcze coś innego? Nie. Będę czekał na odpowiedź, serdecznie dziękuję. Mhm.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju z Sopotu. Panie doktorze.
Panie Andrzeju, to nie chodzi o wolność. Chodzi o to, że islam, i to najbardziej widać w relacjach chrześcijan, którzy jako pierwsi spotykali się z podbojami muzułmańskimi na Bliskim Wschodzie, jest religią całkowicie zmysłową, która proponuje i tu na ziemi, i po śmierci, no tak naprawdę nieograniczony seks. I niestety musimy to powiedzieć wprost. Obrazy raju są po prostu przesycone namiętnością, tak? Oczywiście.
Różnice jako, prawda? Ten prezent dla, na przykład dla tego, który dla męczennika za wiarę, nie? To są
tak, obiecane. Tak, właśnie. To churysy, które są opisywane w Koranie, rzeki płynące winem. Święci czasów początków islamu zauważali, zwłaszcza święty Sofroniusz, ówczesny biskup Jerozolimy, że ta religia jest, ona nie ma de facto żadnego czynnika duchowego, zwłaszcza po śmierci, że to jest też ciekawe, Allaha nie ma w niebie. Allah w Koranie pilnuje mąk piekielnych w piekle. Także ta postać w ogóle opisana, Bóg jest tak opisany w Koranie, że jego cechy są całkowicie diaboliczne. I w związku z tym to pociągało gdzieś tam, nie? Te jeszcze opisy zieleni, drzew, życie rajskie, które było nieznane Beduinom, które było gdzieś tam odległe od piasków Arabii. To wciągało, a nie jakaś wolność, nie dawanie wolności. Znaczy o tych podatkach, to co pan mówił, to jest to, że władcy muzułmańscy na początku faktycznie byli łagodniejsi w kwestiach podatkowych niż Bizantyjczycy, a Bizantyjczycy dosyć ciężką rękę kładli na chrześcijanach Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o podatki, i dlatego to przyciągało część ludności do islamu. Ale to ostatnie pytanie, myślę, że jest takie kluczowe. Jak to się stało, że Anatolia straciła korzenie chrześcijańskie? To się w ogóle stało, że Bliski Wschód przestał być chrześcijański? Odpowiem na to słowami
Kościół we Fezie, jednego, w Koryncie.
Tak, właśnie. Jednego z proboszczów, którego teraz poznałem w Ammanie. On powiedział tak. Jeżeli sól utraci swój smak...
Czymże ją posolić?
Na nic, tak. Nie można ją posolić, tylko się ją wyrzuca na zewnątrz i jest deptana. I on mówił tutaj po prostu niestety o takim wycofaniu się, o poddaniu się części, przynajmniej części, jakiejś tam oczywiście mniejszości, ale chrześcijan tego okresu, którzy no, nie przeszli próby wiary i przyjęli islam. I oni potem zasilili te szeregi. Powiem szczerze, nie słyszałem w życiu tak szczerej wypowiedzi człowieka stamtąd, żeby powiedział otwarcie, w czym jest problem. Oczywiście to jest jedna z cegiełek tego
problemu. To wszystko było do przewidzenia. Znaczy, wiem, że nawet Księga Apokalipsa mówi o tych kościołach, które były, potem się wyczerpały. Znaczy, że, bo chrześcijaństwo jest dynamiczne i w pewnych miejscach coś wygasa, w drugich się rodzi, prawda? I może to była ta siła, że poszło na zachód, do Rzymu, objęło Europę, a tutaj, no to co, bo w naturze islamu jest walka, atak. Tutaj nam Pan Jezus mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Bądźcie raczej mocni duchem niż tym orężem. I być może tutaj nastąpiło jakieś takie osłabienie, że dali się ci chrześcijanie wciągnąć.
Znaczy też chrześcijanie tego VII wieku, początków islamu podobno-muzułmańskich, tak, mówią, że pisali, że postrzegali islam jako karę, jako dopust Boży za brak jedności między chrześcijanami.
Podziały.
Tak, jako dopust związany z podziałami.
I należymy do tego, mm-hmm. To były te takie głosy.
Oczywiście chciałem podkreślić, że to mniejszość wybrała tak tą drogę, że dla korzyści też finansowych, po to, żeby nie płacić dżizji, specjalnego podatku za to, że się nie jest muzułmaninem, przeszła na islam. Większość wybrała tak naprawdę drogę krzyżową, nie? Po prostu pójście za Zbawicielem w takiej wierności. Teraz słyszałem właśnie w Amanie taką relację o imigrantach z Iraku od jednego z kapłanów na miejscu, że w ciągu 2 godzin na przykład musieli porzucić wszystko. Dobre posady, samochody, konta bankowe w Iraku z wszystkimi pieniędzmi, ale cieszyli się, że ocalili swoją wiarę, że uciekli. Mówi księże, Bogu dziękujemy, że jesteśmy dalej chrześcijanami. I to jest postawa godna. Kto dzisiaj byłby z nas gotów, nie? Na coś takiego? Prawda, nie? Takie świadectwo.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Słucham.
Witam, Zofia z Warszawy.
Witamy.
Witam pana doktora i ojca. Cieszę się, że ten temat został podjęty. Uważam, że jest bardzo ważny i według mnie bardzo ważne jest też jakby usystematyzowanie wiedzy dla Polaków, dla których nie ma żadnych jakby takich uczciwych dyskusji w telewizji publicznej na ten temat. I chciałam się zapytać, czy pan doktor mógłby przybliżyć pojęcie kłamstwa w islamie, dopuszczalnego kłamstwa, pojęcie to nazywa się takija. Pan doktor wspomniał o tym, jest bardzo ważne. Uważam, że każdy Polak powinien mieć świadomość tego, czym jest takija w przypadku każdego muzułmanina, który zjawia się na terytorium Europy. Bo widzimy bardzo często takie bardzo przyjazne postawy tych pierwszych muzułmanów, którzy się zjawiają w Europie, tutaj przyjeżdżają i zakładają jakieś, nawet wiem, że w Polsce, chociaż mówi się, że w Polsce nie ma muzułmanów, ja jednak widzę, że jest ich w centrach handlowych coraz więcej. Jest nawet podobno radio muzułmańskie już w Polsce i zaczyna się łowienie. Także warto, żeby każdy chrześcijanin, każdy Polak wiedział, czym jest takija. Czy w procesie tak zwanego trzystopniowego procesu islamizacji, bo mówi się o trzystopniowym procesie islamizacji, czy pan doktor mógłby coś na ten temat powiedzieć? Takija i ten proces bardzo powolny, z takim dużym sprytem, to jest robione bardzo skutecznie na Zachodzie. I czy to się uda w Polsce? Czym jest takija? Jeszcze raz, gdyby pan doktor nam przybliżył, bo uważam, że każdy Polak powinien o tym wiedzieć, czy można prosić o wyjaśnienie, jaka to jest taktyka. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór.
No dziękuję pani Zofio, pozdrawiamy. Też podobno jakiś został wykupiony hotel w Warszawie na Placu Grzybowskim za ponad 125 milionów.
Nie słyszałem o tym, ale...
No, organizację sprzyjającą właśnie.
No myślę, że w ogóle budowa meczetu w Warszawie na Ochocie też jest bardzo kontrowersyjna.